Chwała Jezusowi. Są upały. Właściwie tego chcieliśmy, prawda? Chwała Panu za ten upał. Chwała Bogu. Piękna pogoda. Niech tak zostanie ze 2 miesiące. Amen. Nawet jestem gotów znieść te wszystkie trudy. Chwała Panu. Chciałbym dzisiaj czytać fragment z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Ewangelia Marka, rozdział 12. Od wiersza 29 do 31. Właściwie od 28. Ewangelia Marka, rozdział 12, od 28 wiersza do 31. Podszedł także jeden z uczonych w piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Ja bym chciał dzisiaj położyć nacisk na umysł. Miłować Boga całym swoim umysłem. Czytamy w tym fragmencie, Pan Jezus przytacza słowa wyjęte z Księgi Mojżeszowej. Słuchaj, Izraelu, będziesz, Pan Bóg twój jest jedynym Bogiem. Słuchaj, Izraelu, można by było powiedzieć, Izraelem duchowym jest Kościół, a więc Pan Jezus jakby, możemy tak to odnieść do siebie, mówi do nas: słuchaj, Kościele, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a więc całym sobą. Wszystkim, co jest we mnie, całym jestestwem, że się tak wyrażę, całym sobą powinienem miłować Boga. To jest taki nakaz. Pan Jezus mówi: będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. To wydaje się być proste. Kiedy tak sobie uzmysłowimy, uświadomimy, co to znaczy miłować siebie. Moi drodzy, my tak o siebie bardzo dbamy. Nie pozwolimy zrobić sobie krzywdy. Dobrze się odżywiamy, dobrze się ubieramy. A więc miłować bliźniego tak jak siebie samego. W zasadzie proste. Ale to jest może inny temat. Ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na miłość Boga. Miłość Boga umysłem, rozumem. Tu trzeba już trochę więcej jakby wyjaśnić. Dlatego, że Bóg jest niewidzialny. Miłuj Boga całym umysłem. Rozum jest takim czymś, czego my, chrześcijanie, tak nie za bardzo lubimy. Rozum. Wydaje nam się, że rozum to jest coś przeciwnego Bożemu działaniu. Wydaje nam się, że rozum jakoś tak stoi w opozycji do duchowości. Ale kiedy tak przyjrzymy się wokół nas, na ten świat, na to, co Bóg stworzył, możemy zobaczyć taki dokładny, doskonały plan tego stworzenia. Najpierw Bóg w swoim umyśle to zaprojektował, a później stworzył. I wszystko, co jest wokół nas, ma swój porządek. Ma swój plan, ma swojego architekta. Starczy popatrzeć na dom. Ten dom nie powstał tak sam z siebie. To nie było tak, że ktoś ustawił jakiś stos materiałów wybuchowych, materiałów budowlanych, podłożył ładunek wybuchowy, wyprzedziłem trochę, odpalił i kiedy ta smuga, ten kurz, ten dym opadł, wyłoniła się piękna willa. To jest niemożliwe, prawda? Zrobiło się wielkie boom i wszystko się pięknie poukładało. To jest niemożliwe, nierealne. Nawet dziecko w przedszkolu wie, że kiedy się podłoży ładunek wybuchowy, powstanie boom, to te materiały budowlane nagle znikną, bo będą porozrzucane po całej okolicy. Podstawowa zasada. Żywe pochodzi od żywego. Nie może coś powstać, nie wiem, samo z siebie. Małe dziecko to wie. A więc wszystko ma swojego architekta, ma swojego stwórcę. My wiemy, że to stwórca wszystko uczynił. Moi drodzy, rozum nie jest w opozycji do naszej duchowości. Bóg pragnie, abyśmy go czcili naszym rozumem. Całym swoim umysłem powinniśmy czcić Boga, wychwalać Boga. Umysł ma być zaangażowany w naszą duchowość. Rozum, umysł możemy widzieć na kartach Biblii, że był ściśle związany z życiem duchowym chrześcijan. Chociażby ten fragment, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, kiedy to Filip podszedł do dworzanina jadącego na wozie, on czytał Księgę Izajasza i on go zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? Rozumieć to znaczy, wzięło się to od rozumu, tak? Czy rozumiesz? Powinniśmy rozum wykorzystać do tego, aby poznawać Boga. Rozum ma służyć temu, aby poznawać Boga, aby zgłębiać Boże Słowo. W Dziejach Apostolskich czytamy w 17 rozdziale taki też znany fragment, kiedy to Paweł głosił Ewangelię w Tesalonikach i w Berei. I tam później autor Dziejów wypowiada się, że ci w Berei byli tacy szlachetni i oni codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Czyli tak, jak im Paweł przedstawiał. Oni mieli do dyspozycji to stare przymierze, stary zakon, Pismo Święte i sprawdzali, czy ten, o którym mówił Paweł, to jest ten zapowiedziany Mesjasz, ten zapowiedziany przez proroków. Oni badali, czy tak się rzeczy mają. Z tego płynie pewna lekcja, abyśmy również nie tak łatwo przyjmowali wszystko. Moi drodzy bracia i siostry, ja tutaj chcę coś przekazać, ale waszym obowiązkiem jest to ocenić, sprawdzić, czy... Nie mówię tutaj coś sam od siebie. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? I tak jest z każdym. Każdy, kto tutaj staje, podlega takiej ocenie. Ponieważ Kościół ma Ducha Świętego. Każdy z nas ma Ducha Świętego i każdy może to ocenić na podstawie Bożego Słowa. Zresztą o nauczycielach jest powiedziane, że ci tym surowszy wyrok otrzymają. Niech niewielu z was będzie nauczycielami. Czytamy w liście do Filipian taki fragment, który mówi o obronie Ewangelii. List do Filipian, pierwszy rozdział. Tam jest powiedziane tak, w 7 wierszu. Paweł mówi, słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu, jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, Paweł pisze ten list z więzienia, jak i w obronie Ewangelii uzasadnionej dowodami. W tym miejscu, gdzie jest powiedziane obrona, jest użyte takie greckie słowo apologia. Apologia po grecku to znaczy obrona. Obrona za pomocą dowodów. Jakże tu jest wykorzystany umysł, rozum. Udowadniać coś albo bronić czegoś za pomocą rozumu, za pomocą dowodów, to wiąże się ściśle z umysłem, z rozumem. Jest nawet taka dziedzina apologetyka, czyli obrona wiary. I w liście pierwszym Piotra, również w 3 rozdziale jest taki znany fragment, który mówi, abyśmy byli zawsze gotowi, pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 wiersz, abyśmy zawsze byli gotowi do obrony, tam jest dosłownie napisane obrony, to samo słowo jest użyte, apologia, z nadziei naszej, płynącej z wiary w Chrystusa. A więc Moi drodzy, nasz umysł może być i nawet powinien być zaangażowany w nasze życie duchowe, do obrony Ewangelii, do uzasadnienia swojej nadziei. Czytamy w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, takie znane miejsce, kiedy to Łukasz mówi, że skoro już wielu postanowiło opowiedzieć i przedstawić te wydarzenia, które miały miejsce pośród nas, postanowiłem i ja wszystko dokładnie przebadać i opisać Tobie, dostojny Teofilu. Więc dokładnie przebadać. Do tego trzeba użyć umysłu, rozumu, poszukać materiałów, poszukać jakichś świadków, spisać to wszystko, opisać, poukładać. Tak? Rozum jest zaangażowany w to. Rozum jest zaangażowany. I Bóg pragnie, chce, abyśmy ten rozum wykorzystywali do poznawania Boga, do zgłębiania Bożych tajemnic, do rozważania Bożego Słowa. Nie tylko sercem to czynimy, rozumem, umysłem. Bóg, kiedy stworzył cały ten wszechświat, użył rozumu, użył mądrości. Czytamy w trzecim rozdziale Księgi Przypowieści, może zacytuję ten fragment. Jest to napisane w Księdze Przypowieści, w trzecim rozdziale Księga Przysłów. Trzeci rozdział i 19 wiersz. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa rozumem utwierdził. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa rozumem utwierdził. Rozum nie jest naszym wrogiem. Powinniśmy wykorzystywać rozum, używać go w naszym życiu duchowym. W liście do Koryntian w 15 rozdziale Paweł udowadnia, że Pan Jezus zmartwychwstał. Mówi, że widziało go wielu świadków, że widzieli go apostołowie, że pewnego razu widziało go więcej niż 500 ludzi, 500 osób naraz, z których niektórzy żyją do dzisiaj. Ta zmianka mówi nam, tak jakbyśmy to przenieśli tak na nasz grunt. Słuchajcie, widziało go 500 ludzi. Niektórzy jeszcze żyją, 30 lat po tych wydarzeniach. Niektórzy jeszcze żyją. Możecie ich zapytać, to są naoczni świadkowie. Ważne jest, aby nasza wiara, aby ta świadomość w nas była taka, że nasza wiara jest oparta na faktach. Nie na mitach, ale na faktach. Że możemy rozumowo przyjąć i zgłębić to, że Pan Jezus naprawdę żył, że był taki człowiek, że był On Synem Bożym, że zmartwychwstał. Paweł mówi, że gdyby nie było zmartwychwstania, to daremna by była nasza wiara. To nie jest tak, że ktoś mógłby powiedzieć, a to nieważne, czy tak jest napisane, czy tak nie jest napisane, czy go widziało 500, czy nie widziało, ja i tak wierzę. Nie. Ja myślę, że gdyby nie było tak napisane, to ja nie wiem, czy bym wierzył. Nie wiem, czy bym wierzył. Paweł by nie wierzył, gdyby to nie było faktem. Faktem. Nikt z tych, którzy dali się zabić w pierwszym wieku, nie uwierzyliby w to, jeżeli nie byłoby to faktem zrozumianym, przyjętym w rozumie. W liście do Koryntian w 14 rozdziale odnośnie rozumu nawet jest powiedziane, że kto modli się niezrozumiałym językiem na nabożeństwie i nie ma tego, który by to tłumaczył, to nie możemy powiedzieć na taką modlitwę amen, dlatego że jej nie rozumiemy, czyli nasz umysł jej nie rozumie, nie przyswaja. Tak? W Księdze Przypowieści w trzecim rozdziale jest powiedziane: nie polegaj na własnym rozumie. Nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu z całego serca. Jak to się ma do tego, co przed chwilą powiedziałem? Myślę, że możemy to właściwie zrozumieć. Kiedy wyobrazimy sobie sytuację, kiedy człowiek jest chory na nieuleczalną chorobę, wtedy nie możemy polegać na własnym rozumie. Nawet się nie da polegać na własnym rozumie w takiej sytuacji. kiedy jest jakiś problem, nie do przezwyciężenia, nie do przejścia, kiedy jest choroba, wtedy nie da się polegać na własnym rozumie. W takiej sytuacji nie da się polegać na własnym rozumie. Ale Słowo Boże mówi również w przypowieściach w 28 rozdziale, że kto ufa swojemu sercu jest głupi. My czasem myślimy, że tylko to, co w naszym sercu, to jest dobre, to się liczy, to jest wspaniałe, a rozum jest zły. Rozum jest przeszkodą. Nie. Rozum jest pomocą. Rozumem, umysłem możemy chwalić Boga. Całym swoim umysłem będziesz miłował Pana Boga swego. Pan Jezus powiedział, że z serca rodzą się złe myśli, złe rzeczy. Z serca wychodzą. To, co w sercu jest, to wypowiedzą usta. Serce to jest taki obszar, gdzie mogą być i dobre, i złe myśli. Psalm 119 mówi: w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. A więc serce może być zdradliwe. Nie można na nim polegać. Często słyszymy takie określenie: słuchaj głosu serca. To nie jest takie w pełni chrześcijańskie. Słuchać głosu serca. Lepiej słuchać Słowa Bożego i strzec go. Nie głosu serca. Kto ufa swojemu sercu, jest głupi. Tak mówi Boże Słowo. A Bóg osadził cały ten świat, niebiosa, uczynił je za pomocą rozumu. A więc rozum jest dobry. I serce jest dobre, jeżeli w nim jest Słowo Boże. Kiedy im więcej Bożego Słowa w sercu, tym zdrowsze jest nasze myślenie. Tym zdrowszy jest nasz rozum. To musi iść w parze. Biblia mówi tak bardzo wyraźnie w Psalmie 32: nie bądźcie nierozumni jak koń i muł. Nie bądźcie nierozumni. Używajcie rozumu. To jest takie też i do nas przesłanie. Musi być równowaga między sercem i rozumem. Pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły leśnej, to było kilkadziesiąt lat temu. To wtedy rozpoczęło się takie niezbyt korzystne zjawisko, mianowicie rozprzestrzenił się taki kornik, chyba osnuja, sosnówka się to nazywało, ten robaczek, i on atakował te wszystkie lasy tutaj Skrzyczne i okolice, i te lasy schły czy schnęły. I później, już po latach, niedawno, jadąc samochodem, słuchałem Radia Katowice i tam jakiś leśnik się wypowiadał i mówił, że to, co teraz, te problemy właśnie z tym kornikiem, które trwają już kilkadziesiąt lat, są wynikiem pewnej gospodarki, która była prowadzona w XIX i jeszcze wcześniej przez Habsburgów. Oni wszystkie te szczyty, wszystkie te góry zalesili świerkiem. Nasadzili tych świerków, to pięknie wygląda teraz, ale niestety nie jest to zdrowe. Zaburzyli równowagę, ten ekosystem. I stąd ten szkodnik. On nie przybył z kosmosu, on zawsze był. Tylko że rozmnożył się w sprzyjających warunkach i w ten sposób wyniszczył te wszystkie lasy. I teraz zalesia się, jak możemy jechać do Wisły, możemy zauważyć, że ten las już jest mieszany. Już jest mieszany, tak jak kiedyś był. Kiedyś była jeszcze przewaga buków. Więc ten las był zdrowy. On był różnorodny, on był mieszany. On nie był taki świerkowy, jak my to teraz widzimy. Kiedyś, parę wieków temu. Tak samo, moi drodzy, ta równowaga musi istnieć pomiędzy sercem i rozumem. Pomiędzy tymi naszymi emocjami, przeżyciami, doznaniami, a tą prawdą. Prawdą. Prawda to jest prawda. Pan Jezus kiedyś rozmawiał z Samarytanką. W 4 rozdziale jest to opisane w Ewangelii Jana. I tam Pan Jezus mówi do Samarytanki, że przychodzi godzina, a nawet już jest, że prawdziwi czciciele będą Boga czcić już nie na tej górze albo w Jerozolimie, ale w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. To są takie dwa elementy. Moglibyśmy powiedzieć, że tak to porównać, tak sobie to odniosłem. W duchu i w prawdzie, czyli w sercu i w umyśle, w sercu i w rozumie. W duchu i w prawdzie. Tak można by to było porównać. Jeszcze jedno porównanie mi się nasuwa. Pamiętam, to było też już 25 lat temu, w zborze Nowszepilińskiego. Pamiętam takie jedno kazanie, wygłosił go brat, który tutaj jest obecny. I mówił on o tym, przyrównał życie chrześcijanina do takich dwóch urządzeń, termometru i termostatu. Termometr to jest takie urządzenie, które określa temperaturę, jaka jest na zewnątrz. A więc jak jest ciepło, to pokazuje plus 20, jak jest zimno, to minus 20. Termostat natomiast utrzymuje stałą temperaturę, niezależnie od okoliczności. I my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, powinniśmy być takimi termostatami. Bez względu na okoliczności utrzymujemy cały czas ten sam poziom. Nie jak termometr, raz na górze, a raz w dolinie łez. Huśtawka emocjonalna. Słowo Boże mówi, bądźcie stali, niewzruszeni, ugruntowani. Mi się przypomina taka historia o ugruntowaniu. Nie wiem, czy słyszeliście ją. Pewnego razu jechał syn z ojcem traktorem na wsi. I syn pytał ojca, ojcze, tato, dlaczego właściwie nie chodzimy do tego zboru, który tutaj jest nieopodal w mieście? Tam jest tak żywo, entuzjastycznie. Wiesz, synu, bo my jesteśmy ugruntowani. No i dobrze, jadą kawałek dalej. Gdzieś tam się jakieś błoto pojawiło i ten traktor tak, jak to mówią tutaj w Cieszynie, zabuksował. I syn mówi do ojca, tato, jesteśmy ugruntowani. Czyli zatrzymali się w miejscu. I kiedy opieramy się tylko na rozumie, to grozi nam niewiara, duchowa martwota. Jeżeli opieramy się tylko na rozumie, jeżeli tylko rozum traktujemy poważnie, to grozi nam zwątpienie, niewiara, duchowa śmierć. Jeżeli opieramy się tylko na sercu, na tym, co serce nam podpowiada, to grozi nam zwiedzenie, serce, emocje. Coś czuję. Nie ma to pokrycia z Bożym Słowem. Nie ma to pokrycia w tej prawdzie Bożego Słowa. Ale ja to czuję, więc tak muszę. Serce prowadzi do zwiedzenia. Rozum prowadzi do zwątpienia. A więc musi być ta równowaga. Ta równowaga. Pewien brat powiedział kiedyś, że jego stan duchowy, tak żartował, jego stan duchowy zależy od stanu technicznego jego samochodu. Tak nie może być. Tak nie może być. Mamy być stali, niewzruszeni. Zawsze gotowi do pracy dla Pana. Jak termostat. Jak termostat. Zachowywać pokój. Żeby... Rozum jest potrzebny nam również do tego, aby określić właśnie to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Co jest prawdą, a co jest fałszem. I tak zrodziła się teologia. Teologia to jest następne słowo, którego prawdziwi chrześcijanie nie lubią. Teologia to jest nauka o Bogu po prostu. Teo, Bóg, logia, słowo, nauka o Bogu. Teologia jest dobra. W teologii nie ma nic złego. Jeżeli jest to oczywiście dobra teologia. I moi drodzy, teologii by nie było, gdyby ktoś nie zadał pytania albo gdyby ktoś nie stwierdził czegoś. No i oto w drugim czy w trzecim wieku zaczął się rozwijać taki pogląd, że Jezus nie jest Bogiem. Biskup Ariusz I to tak jakoś podkreślił, zaczął o tym głośno mówić i w tamtym okresie nawet połowa Europy to było tak pół na pół podzielone. Niektórzy byli zwolennikami tego Ariusza, inni znowu mieli przeciwne poglądy. A więc zebrali się ludzie i musieli coś z tym zrobić. I można by było powiedzieć, polegając na sercu, iść za głosem serca i powiedzieć: bracie, czy to ważne, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest? Miłujmy się. Kochajmy się, kochajmy Boga, a to nieważne, czy Jezus jest Bogiem, czy nie. Czy to jest ważne, czy Jezus jest Bogiem? Czy to jest nieważne? To jest ważne. To jest ważne i trzeba było coś z tym zrobić. Taki myśliciel, ojciec Kościoła tak zwany, jak go nazywają, Augustyn, powiedział, że w sprawach głównych jedność, w drugorzędnych wolność, a nade wszystko miłość. Ale to, czy Jezus jest Bogiem, to jest sprawa zasadnicza, podstawowa. A więc trzeba było użyć rozumu, przyjść do Pana, spotkać się i omówić to. I ułożyć wyznanie wiary. Więc rozum był potrzebny, aby określić pewne ramy. Jak rozumieć ramy? Jeżeli słowa rozum, chrześcijanie nie lubią, słowa teologia jeszcze bardziej nie lubią, to słowa ramy nienawidzą. My, charyzmatycy, nie lubimy słowa ramy. Ale moi drodzy, kiedyś zrobiono taki eksperyment. Wybudowano przedszkole na peryferiach miasta, tam taka duża przestrzeń była. I kiedy te dzieci wyszły na podwórko, żeby się bawić, one wszystkie skupione były w jednym miejscu i tam w promieniu tylko kilku metrów się bawiły. A później jakiś czas, kiedy zrobiono ogrodzenie, taką dużą przestrzeń ogrodzono, te dzieci się rozpierzchły i tam grupka się tam bawiła, jedna grupka tam. One poczuły się bezpiecznie. Dopóki nie było tego ogrodzenia i widziały tą przestrzeń, ta przestrzeń ich przerażała. One czuły się niepewnie, traciły grunt pod nogami, bawiły się w jednym miejscu. Ale kiedy powstał ten płot, te ramy, przepraszam, poczuły się bezpiecznie, tak? Poczuły się pewnie. My też potrzebujemy czegoś takiego. Dlatego trochę potrzebujemy teologii. Potrzebujemy, żeby mieć określone pewne stanowisko w pewnych kwestiach. To musi być. Musi być ta równowaga między sercem i rozumem. W Księdze Izajasza w 11 rozdziale, może przeczytam ten fragment. Księga Izajasza, 11 rozdział. Jest takie... To jest w ogóle piękny fragment, ten 11 rozdział od 1 do 9 wiersza. Ja przeczytam tylko pierwszy i drugi wiersz. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści oś odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. 7 razy tutaj jest wymienione słowo duch, duch prawdy, duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch męstwa, duch wiedzy i duch bojaźni pańskiej. To jest to odniesienie do 7 duchów, które są przed tronem Bożym w objawieniu. A więc pełnia ducha, to jest symbol. Ta 7, jak już słyszeliśmy tutaj na wykładach brata Michała, określa nam pełnię ducha i jego jakby tych przymiotów. A więc czytamy tutaj w tych 7 elementach, przymiotach, aż 4 razy te 4 elementy dotyczą rozumu. Czytamy tak, że spocznie na niej duch mądrości, duch rozumu, duch rady i duch wiedzy. To wszystko dotyczy umysłu, myślenia, prawda? Jedno słowo tam jest takie szczególne, mądrość. To słowo mądrość jest takie szczególne. Ono ma związek z umysłem, z rozumem, ale jest szczególne. To słowo jest kluczowe. Właściwie do tego przez całe moje kazanie dochodziłem, aby to podkreślić. Myślę, że serce plus rozum równa się mądrość. Równa się mądrość. Samo serce może nas zaprowadzić na manowce. Samo serce, przyjmowanie sercem może nas zwieść. Rozumowe traktowanie wszystkiego może spowodować utratę wiary nawet, zwątpienie, racjonalne wytłumaczenie wszystkiego. To nie może tak być. Ale kiedy serce idzie w parze z rozumem, wtedy jest mądrość. Mądrość to jest coś szczególnego. Różne są definicje mądrości. Najczęściej słyszę taką definicję, z którą ja tak nie za bardzo się zgadzam. Ona zawsze powodowała jakiś taki niepokój we mnie. Że mądrość to jest umiejętność wprowadzania wiedzy w życie. Nie do końca mogę się z tym zgodzić. Przeczytałem ostatnio w takim pewnym komentarzu odnośnie mądrości, jej znaczenia takiego pierwotnego w języku greckim. To słowo mądrość jest określone za pomocą takiego greckiego słowa sofia, mądrość. I to słowo mądrość w tej klasycznej Grece, ono miało nierozerwalny związek ze sprawiedliwością, ze szlachetnością, z dobrocią, miała związek z życiem ludzkim, ze sprawami ostatecznymi, z Bogiem. A więc to jest coś innego jeszcze niż samo tylko wprowadzanie, umiejętność wprowadzania wiedzy w życie. Jest wielu ludzi, którzy mają wiedzę i w jakiś sposób umieją ją wprowadzić. Na przykład nauczyciel posiada jakąś tam wiedzę i potrafi ją przekazać swoim uczniom, potrafi nauczyć po prostu tego ucznia, ale czy ma mądrość? Czy ma mądrość? Wiedza jest potrzebna w pracy. W życiu potrzebna jest mądrość. Jest wielu wykształconych ludzi, przepraszam, ale są głupcami. Jest wielu prostych ludzi, a są mędrcami. Ci mądrzy ludzie, ci uczeni tego świata, ci mędrcy powiedzieli, że Boga nie ma. Psalm mówi, głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Tak naprawdę głupimi są ci, którzy mówią, że Boga nie ma. Wystarczy spojrzeć dookoła, rozejrzeć się i pomyśleć, użyć umysłu, żeby zrozumieć, że za tym wszystkim musi stać Bóg. Tylko człowiek ma zdolność do myślenia, do rozumowego, do rozumienia, do rozumowania, do zastanawiania się, zgłębiania. Żadne zwierzę tego nie posiada. Tylko człowiek. Żadna małpa nie zastanawia się nad swoim istnieniem. Nie ma zdolności tworzenia, zgłębiania. Nie potrafi ogarnąć tego świata, który jest wokół nas. Tylko człowiek to potrafi, bo jest stworzony na podobieństwo Boże. Właśnie i w tym również, że ma zdolność rozumienia, myślenia, rozumowania. Człowiek ma za sobą dziedzictwo, tak? Dziedzictwo kulturowe na przykład. Zwierzęta, jak to ci mędrcy w cudzysłowie chcą nam jakoś tak na siłę udowodnić małpy, że od nich Jakoś nie potrafię tego nawet powiedzieć, że od małp pochodzimy. Jakie małpy mają dziedzictwo kulturowe? One tylko chcą się rozmnażać i jeść. Człowiek tworzy. Tworzy muzykę. Tworzy obrazy. Buduje niesamowite budowle. Potrafi w kosmos polecieć, na Księżycu wylądować. Jest tak wielka, ogromna, niewyobrażalna przepaść między małpą i człowiekiem, jak wszechświat. Tak ogromna. Oczywiście człowiek też czerpie przyjemności z jedzenia i Bóg dał człowiekowi taką szczególną możliwość myślenia, świadomości. To jest niesamowite. A więc nie musimy odrzucać umysłu, nie musimy odrzucać rozumu, nie musimy go traktować jak wroga. Wręcz przeciwnie. W Księdze Przypowieści w 7 rozdziale, w 4 wierszu bodajże, Księga Przypowieści, 7 rozdział. Chciałbym to przeczytać, czy się nie mylę. I 4 wiersz. Mów do mądrości, moja siostro, przyjacielem nazywaj rozum. Rozum jest moim przyjacielem. Odtąd, moi drodzy, nie musimy już mówić: rozum mi podpowiada, tylko powiemy: mój przyjaciel mi podpowiada. Nazwij rozum przyjacielem. Rozum nie jest wrogiem, jest przyjacielem. Więc, moi drodzy, serce i rozum to daje tą mądrość. Mądrość, tą równowagę, że możemy bez względu na okoliczności, bez względu na okoliczności, czy jest dobrze, czy jest źle, możemy posiadać pokój. Pokój, który przewyższa wszelki umysł. On jest nawet ponad ten rozum, ten Boży pokój. Ale wtedy, kiedy jest ta równowaga, wewnętrzna równowaga. I to tyle tych moich rozważań na temat rozumu, rozumowych rozważań i sercowych, podyktowanych rozumem i sercem. A teraz już, moi drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy się modlili. Poproszę już tutaj zespół. Powstańmy. Słowo Boże mówi w liście Jakuba w 1 rozdziale: jeżeli komuś brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a On daje każdemu bez wypominania. Mądrość daje. Jeżeli komuś brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga. Moi drodzy, tak jak możemy prosić o różne rzeczy, Pan Jezus powiedział: o cokolwiek byście prosili w imię moje, Ojciec wam da. O, możemy prosić o zdrowie, możemy modlić się o zdrowie, o uzdrowienie, o rozwiązanie problemu, o zbawienie. Możemy modlić się o mądrość. Może komuś na tym miejscu dzisiaj brakuje mądrości. Może nie rozumu, nie chodzi mi o to, mądrości. Może zastanawiasz się: Boże, co począć? Co zrobić? Jak postąpić? Daj mi światło, daj mi poznanie, zrozumienie. Apostoł Paweł kiedyś tak napisał: rozważaj to, co mówię, a Pan da ci zrozumienie. A więc może potrzebujesz dzisiaj mądrości. O to chciałbym się modlić. Jeżeli ktoś dzisiaj na tym miejscu pragnie modlić się, prosić Boga o mądrość, jest napisane: jeżeli ktoś potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a On udzieli tej mądrości. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu ktoś potrzebuje mądrości, ktoś potrzebuje Boga, całym swoim umysłem mamy uwielbiać Boga, mamy wielbić Boga, mamy czcić Boga. Całym umysłem. Boga swego. Tam Pan Jezus powiedział: będziesz miłował Boga swego. Może jeszcze nie uczyniłeś Boga swoim Bogiem. Bóg nazwany jest w Biblii, w Słowie Bożym, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka, Bogiem Jakuba. On jest naszym Bogiem, moim Bogiem. On jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba, Wieśka, Janusza, Janka. On chce być twoim Bogiem dzisiaj. Jeżeli jesteś na tym miejscu, jeszcze nie uczyniłeś Boga swoim Bogiem, to dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj możesz to zrobić. Możesz przyjść do Niego i powiedzieć Mu: Panie, taki jaki jestem, przychodzę do Ciebie. Brakuje mi mądrości, ale powierzam się w Twoje ręce. Jeżeli są takie osoby, jeżeli jest taka osoba dzisiaj na tym miejscu, jeżeli ktoś jest, kto chciałby pojednać się z Bogiem, kto chciałby przyjść do Jezusa Chrystusa, uczynić Go swoim Panem, to kiedy będzie śpiewał zespół, niech wyjdzie tutaj do przodu. A jeżeli ktoś potrzebuje mądrości, potrzebuje od Boga dotknięcia, pomocy, niech również wyjdzie do przodu. Chcemy się o takie osoby pomodlić. Alleluja.
A Ciebie i mnie Bóg kocha, Ciebie i mnie On życie dał, cóż większego mógł dać. O jak On kocha, o jak On kocha, Bóg kocha Ciebie i mnie. Bóg kocha Ciebie i mnie. Bóg kocha Ciebie i mnie. On życie dał, cóż większego mógł dać. O jak On kocha, o jak On kocha, Bóg kocha Ciebie i mnie. O jak On kocha, o jak On kocha, Bóg kocha Ciebie i mnie.
Ktoś jeszcze potrzebuje modlitwy? Zapraszam tutaj do przodu. Chcemy się pomodlić, razem z Tobą stanąć przed Bożym obliczem, przyjść przed Jego oblicze. On chętnie udziela mądrości. On zbawia, On dotyka, On leczy choroby. On jest żywy i realny na tym miejscu. Alleluja. Jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, zachęcam, aby wyszedł do przodu. Będziemy się modlić. Wszyscy razem. Módlmy się. Myślę, że każdemu z nas tej mądrości brakuje. Potrzebujemy tego Bożego prowadzenia, Bożego dotknięcia. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny, realny w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że do Ciebie możemy przyjść w każdym momencie, w każdej sytuacji. Kiedy brakuje nam mądrości, Panie, możemy do Ciebie przyjść, a Ty jesteś tym cudownym doradcą, Panie, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym, Księciem pokoju. Panie, dziękujemy Ci, chwała Tobie, bądź wywyższony, uwielbiony. Panie, chwała Tobie, halleluja, halleluja Jezus, chwała, chwała Tobie, Panie, bądź wywyższony, bądź uwielbiony, chwała Jezusowi. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty nas uczysz, Panie, swoich dróg, prowadzisz nas. Halleluja, halleluja, halleluja. Chwała Jezusowi, chwała Tobie. Halleluja, amen, halleluja, chwała Jezusowi.